Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Do skandalicznej profanacji dwóch obrazów przedstawiających Matkę Boską i Jezusa Chrystusa doszło w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla. Obrazy znajdowały się w kaplicach obok Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej. Sprawę wyjaśnia policja. Jak powiedział kustosz sanktuarium franciszkanin ojciec Piotr Reinsner, o profanacji poinformowali zakonników parafianie.
Wraz z braćmi franciszkanami udaliśmy się na to miejsce i rzeczywiście okazało się, że w kaplicy, która należy do ciągu kaplic dróżek pogrzebu i wniebowzięcia Matki Bożej, był zniszczony obraz przedstawiający scenę zaśnięcia Maryi w towarzystwie apostołów. Obraz został zdjęty ze ściany, następnie wyjęty z ramy, złamany i została wypalona twarz Maryi w taki dziwny sposób od środka. Później okazało się, że również dwie sąsiadujące kaplice zostały naruszone. W jednej z kaplic obraz został zdjęty ze ściany i wyjęty z ramy i zostawiony, a w drugiej kaplicy zniszczono barierki odgradzające ją od szlaku oraz na twarzy Chrystusa, tym razem to był fresk, na twarzy Chrystusa pojawiły się takie dwa odpryski, najprawdopodobniej zadane jakimś ostrym przedmiotem.
Ojciec Piotr Reisner dodał, że nie zginęły żadne cenne przedmioty, a same płótna nie zostały zabrane, co może wskazywać na wybryk chuligański lub świadomą profanację. Trwa modlitwa ekspiacyjna.
Też myślimy o jakiejś takiej bardzo świadomej ekspiacji. Jeszcze nie wiemy, jaką będzie miała ona formę, ale na pewno będzie miała miejsce, no bo jednak jest to zniszczenie przedmiotu kultu, który zwłaszcza w okresie, gdy są celebrowane dróżki, jest to otaczany czcią. Podkreślamy, że nie jest to cudowny wizerunek Matki Bożej, bo już gdzieś do nas takie dotarły wiadomości. Ten obraz, który jest w sanktuarium, jest nienaruszony, jest zabezpieczony i tak dalej. Natomiast jest to jeden z obrazów, które są w kaplicach dróżkowych. Jest nam jakoś tak szczególnie przykro, ponieważ do tej pory był to teren w 100% bezpieczny. Tutaj nigdy nic takiego się nie działo. Jest to coś, co nas jakoś też bardzo zaskoczyło, że jednak tutaj na Podkarpacie, no tak katolickie, docierają takie wybryki.
Policja zabezpieczyła obrazy i będzie je dokładnie sprawdzać. Nie możemy rezygnować z osoby Jezusa Chrystusa, bo chrześcijaństwo w swoim centrum ma skandal krzyża i zmartwychwstanie Jezusa, powiedział w homilii ksiądz arcybiskup Celestino Migliore. Nuncjusz apostolski w Polsce przewodniczył Eucharystii w intencji rodzin i obrony życia poczętego, sprawowanej w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Dzięki cennej służbie telewizji Trwam, Radia Diecezjalnego i Radia Maryja mogą się z nami łączyć w modlitwie bardzo liczne osoby, całe rodziny z Polski i spośród Polonii na całym świecie, zauważył ksiądz arcybiskup Celestino Migliore. Zaznaczył, że za każdym razem, gdy gromadzimy się w kościele lub uczestniczymy we mszy świętej za pośrednictwem radia i telewizji, nie czynimy tego po to, by uczestniczyć w wydarzeniu publicznym, ale dlatego, że wierzymy w Jezusa Chrystusa.
Gdy w czasie przeistoczenia celebrans mówi, to jest ciało moje, Jezus nie tylko przemienia chleb we swoje ciało, ale też czyni nas wszystkich jednym ciałem. I to jest znak wielkiej nadziei, bo Chrystus wkracza w nasze życie osobiste, w nasze rodziny, w społeczność, w której żyjemy. I to On sam burzy mury podziałów, podejrzliwości, urazów, konfliktów, które pojawiają się w naszym życiu osobistym, rodzinnym czy społecznym.
To jest też lekcja pokory i realizmu. Nie wystarczy nasz osobisty wysiłek i zaangażowanie, aby zbudować pokój. To Jezus, bazując na naszym zaangażowaniu, jest budowniczym pokoju, powiedział nuncjusz apostolski w Polsce. Nawiązując do liturgii Słowa Bożego, ksiądz arcybiskup Celestino Migliore mówił, że antychrystem jest ten, kto walczy z prawdą o Jezusie. Przypomniał, że już od pierwszych lat chrześcijaństwa zaczęły się pojawiać liczne herezje. Dziś również w chrześcijaństwie zaistniała tendencja do zastąpienia aktu zbawczego z konieczności powiązanego z czymś, co wymaga wysiłku, odwagi i racjonalnej wiary, przesłaniem wartości nawet ważnych i wzniosłych, ale wykorzenionych ze swojego źródła, Jezusa.
Chrześcijaństwo ogólnikowe i słodkie być może jest łatwiej akceptowane w salonach, w pewnych kręgach społecznych czy politycznych, w transmisjach telewizyjnych. Być może, ale przecież nie powinniśmy i nie możemy w chrześcijaństwie rezygnować z osoby Jezusa Chrystusa. Bo chrześcijaństwo w swoim centrum ma skandal krzyża i zmartwychwstanie Jezusa. Tak więc i w tych dniach powtarzajmy modlitwę, której nauczył nas papież Franciszek. O Panie, pragnę być płodny. Chcę, aby moje życie przynosiło nowe życie, aby moja wiara była urodzajna, aby kroczyła przede mną i mogła coś z siebie dawać innym.
Założyciel i dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, zachęcał wiernych do wsparcia kapłanów i dziękował za wielką solidarność. Dzięki tej solidarności modlitewnej i czynom powstało Radio Maryja i ono się rozwija, powiedział. Przypomniał, że prawie 3 lata walczymy o miejsce dla telewizji Trwam na multipleksie pierwszym.
Wszystko wskazuje na to. Mam nadzieję, że wszyscy dotrzymają słowa. Papiery dzisiaj następne przyszły, a jak wejdziemy na multiplex, to prawie 100% Polaków będzie mogło odbierać. Bezpłatnie. Ale ofiara na telewizję, pamiętajcie. W każdym razie na radio. W każdym razie prawie 100%. To jest też pomoc księżom. Kochani, na tych 56 miejsc, które są przewidziane, to jedno dzięki solidarności wielu ludzi, milionów, w Polsce, dzięki solidarności, w modlitwie i czynie powinniśmy mieć i zapraszam na rozpoczęcie. Pierwszą godzinę tego nadawania zrobimy, zgadnijcie gdzie? Na Jasnej Górze, u naszej Królowej, o 12 w nocy, z 14 na 15. Zapraszamy. Niech Pan Jezus błogosławi.
Solidarna Polska chce powołania parlamentarnego zespołu Stop Ideologii Gender. Inicjatywę poparło już kilkanaście osób. Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu przedstawione zostaną cele pracy zespołu. Poseł Beata Kempa, wiceprzewodnicząca Solidarnej Polski, skierowała do marszałek Sejmu Ewy Kopacz specjalny list w sprawie inicjatywy. Zwraca w nim uwagę na indolencję polskich władz w sferze ochrony praw rodziny oraz uporczywe łamanie przez urzędników zapisu konstytucji, które gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Poseł podkreśliła, że coraz częściej obserwujemy nachalną próbę wciskania dzieciom fałszywej ideologii oraz wmawiania rodzicom, że to państwo wie od nich lepiej, co jest dobre dla ich dziecka. W polskich przedszkolach, wbrew protestom rodziców, sukcesywnie wprowadzane są zajęcia w ramach programu Równościowe Przedszkole, finansowanego przy pomocy funduszy unijnych. Takim działaniom trzeba powiedzieć zdecydowane stop, mówi poseł Beata Kempa.
Czas najwyższy stworzyć na poziomie parlamentu, zgodnie z regulaminem Sejmu, zespół, który będzie miał za zadanie monitorować, ale nade wszystko przeciwdziałać wszelkim przejawom genderyzacji naszego życia społecznego, kulturalnego, przede wszystkim edukacyjnego, ponieważ ta podstępna ideologia zaczyna atakować nasze dzieci i młodzież. Myślę, że ta fałszywa i niedobra ideologia, która może spowodować wręcz zaburzenia w osobowości, w rozwoju naszych dzieci, musi być bardzo skutecznie zwalczana i dlatego postanowiliśmy utworzyć zespół parlamentarny Stop Ideologii Gender.
Wiceprzewodnicząca Solidarnej Polski zapowiedziała, że parlamentarny zespół Stop Ideologii Gender będzie gotowy do pełnej współpracy z parlamentarnym zespołem do spraw ateizacji Polski. Jak stwierdziła, dziś trzeba podjąć każdy możliwy wysiłek, by tradycyjna rodzina była bezpieczna i mogła prawidłowo się rozwijać.
Będziemy zbierać wszelkie informacje i adresy przedszkoli, szkół, uniwersytetów, nazwiska osób, które wprowadzają tylnymi drzwiami właśnie ideologię gender do polskich placówek oświatowych, a także wszelkie inne przejawy, które mogą atakować, infekować nasze społeczeństwo tą fałszywą ideologią. Dlatego zapraszamy wszystkich parlamentarzystów, którym na sercu leży przede wszystkim dobro rodziny i dobro naszego najlepszego kapitału, jakim są nasze dzieci. Nie było państwowości, jak pamiętamy, nie było możliwości prowadzenia spraw państwa, ale dzięki rodzinie, dzięki Kościołowi nasze państwo, nasz naród przetrwał i dlatego dzisiaj musimy stanąć w obronie rodziny.
Polacy domagają się zakazu handlu w niedzielę. Pod obywatelskim projektem nowelizacji kodeksu pracy w tej sprawie podpisało się 11 tysięcy Polaków. Pomysł popiera Solidarność, a także Kościół. Inicjatorzy akcji chcą, aby zakaz pracy w placówkach handlowych obowiązywał nie tylko w święta, jak to jest dotychczas, ale również w niedzielę. Domagają się zmiany zapisu artykułu 151 kodeksu pracy. W nowej wersji miałby on brzmieć następująco. Praca w niedzielę i święta w placówkach handlowych jest niedozwolona. O szczegółach mówi Krzysztof Steckiewicz, pełnomocnik Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Wolna Niedziela.
Nasz projekt to modyfikacja obecnie istniejącego kodeksu pracy i sprowadza się do dodania do obecnego kodeksu pracy słowa niedziela. Wielokrotnie były podejmowane już próby wprowadzenia takiego zakazu handlu niedzielnego. Wszystkie próby paliły na panewce. Doszliśmy do wniosku, jesteśmy skupieni wokół Naczelnej Rady Rzeszeń Handlu i Usług. Członkowie naszego komitetu to drobni przedsiębiorcy. Dlatego pod takim trochę innym aspektem spojrzeliśmy na problem wolnej niedzieli. Do tej pory wszystkie projekty, które były forsowane, to zakładały tą jedną ideę wolnej niedzieli jako dnia świętego. To jest rzeczą oczywistą. My wszyscy też jesteśmy katolikami i niedziela jest dla nas dniem świętym. W społeczeństwie nie każdy ma takie poglądy, bo powiedzmy sobie szczerze, to posłowie głosują w Sejmie, a jak wiemy, no niestety w naszym parlamencie są posłowie, na których kościół i religia działa jak płachta na byka. Więc dla takich posłów też przygotowaliśmy jakieś argumenty.
Obecnie za pracę w niedzielę można sobie odebrać inny dzień wolny. Zdaniem projektodawców taka rekompensata jest jednak niewystarczająca. Krzysztof Steckiewicz zwraca uwagę, że zakaz handlu w niedzielę przyniesie korzystne skutki. W tym kontekście mówię o trzech pozytywnych aspektach tego zakazu, nie tylko religijnym, ale również gospodarczym oraz społecznym.
Ograniczenie handlu w niedzielę to jest w pewnym sensie podanie ręki drobnym przedsiębiorcom. Właściciele drobnych sklepików mogli jak najbardziej w dniu wczorajszym handlować. Teraz, kiedy sytuacja naprawdę tego drobnego polskiego handlu jest dnia na dzień coraz bardziej tragiczna, kiedy powstają ciągle to nowe dyskonty, kiedy dyskonty wypierają już małe sklepiki dzielnic, a mało tego, kiedy dyskonty wchodzą już nawet na wieś, rząd nie myśli w ogóle o drobnych polskich przedsiębiorcach. Przede wszystkim chcielibyśmy także pomóc tradycyjnym polskim gastronomikom. Zapominamy, często straszy się, że zwiększy się bezrobocie, że to jest niekorzystne dla gospodarki kraju, no ale nikt na przykład nie bierze pod uwagę, jaki rozwój handlu sieciowego, wielkopowierzchniowego, jaki ma drastyczny wpływ na polską przedsiębiorczość, chociażby na takie drobne polskie rolnictwo i ogrodnictwo, czy chociażby tą tradycyjną gastronomię.
Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska domagają się zaostrzenia kar dla pijanych kierowców. Sylwestrowej nocy policja zatrzymała 147 kierujących na podwójnym gazie. W całym kraju doszło do ponad setek wypadków. Najbardziej tragiczne miał miejsce wczoraj w Kamieniu Pomorskim. Pijany kierowca wjechał w idących chodnikiem ludzi, zabijając 6 osób. W szpitalu w stanie ciężkim przebywa 2 dzieci. Sprawcy wypadku, który miał 2 promile alkoholu, nic się nie stało. Został zatrzymany. Dziś usłyszał zarzut spowodowania w stanie nietrzeźwym katastrofy w ruchu lądowym, której skutkiem była śmierć wielu osób. Grozi mu za to do 15 lat więzienia. 26-letni kierowca BMW już wcześniej był notowany za jazdę pod wpływem alkoholu. Po takich wydarzeniach jak ten w Kamieniu Pomorskim wraca temat zaostrzenia kar dla pijanych kierowców, którzy są sprawcami wypadków. Zmian w tym zakresie domaga się Prawo i Sprawiedliwość, mówi przewodniczący klubu, poseł Mariusz Błaszczak.
Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości przedstawi zmiany zaostrzające odpowiedzialność za doprowadzenie do katastrofy lądowej, polegające na tym, że w przypadku kierowców, którzy są nietrzeźwi, jeżeli doszłoby do takiej tragedii, powinni odpowiadać tak jak w przypadku zbrodni, a więc najniższy wymiar kary to 3 lata pozbawienia wolności i brak możliwości orzeczenia przez sąd o tym, że sprawca tej tragedii może usłyszeć wyrok w zawieszeniu.
Solidarna Polska już w kwietniu 2013 roku domagała się m.in. zabierania aut, piętnowania nietrzeźwych poprzez ujawnianie ich nazwisk i wizerunku, a nawet wprowadzenie nowego pojęcia – stanu nietrzeźwości w wysokim stopniu. Sejm jednak odrzucił tę propozycję. Solidarna Polska przygotowała kolejne propozycje, powiedział w czwartek na konferencji poseł Patryk Jaki. Wymienił m.in. propozycję automatycznej konfiskaty samochodów osób, u których stwierdzono 1,5 promila alkoholu we krwi. W przypadku, gdy pijany kierowca nie byłby właścicielem samochodu, Solidarna Polska proponuje grzywnę w wysokości wartości pojazdu.
Po drugie, proponujemy zero tolerancji dla takich osób, czyli każda osoba, która zostanie złapana po pijanemu, 30 dni aresztu. Po trzecie, proponujemy, aby osoby, które zostały złapane w stanie nietrzeźwości, automatycznie u nich, kiedy zostanie im zwrócone prawo jazdy, były montowane w stacyjkach takie mechanizmy, takie urządzenia, które sprawiają, że nie da się uruchomić samochodu bez stwierdzenia stanu trzeźwości. To już jest powszechny mechanizm na całym świecie i polskie państwo powinno montować takie urządzenie w samochodach na koszt takiego właśnie delikwenta.
We wtorek zostanie przedstawiony pakiet propozycji, które umożliwią ograniczenie problemu nietrzeźwych kierowców, zapowiedziała w czwartek kancelaria premiera. Tego dnia premier Donald Tusk spotkał się z ministrami sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Markiem Biernackim i Bartłomiejem Sienkiewiczem oraz wiceministrem infrastruktury Zbigniewem Rynasiewiczem. Tematem rozmowy było bezpieczeństwo na drogach. Poseł Patryk Jaki, odnosząc się do wypowiedzi ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza, powiedział, że sama edukacja społeczna nie wystarczy.
Polskie państwo od 2008 roku z roku na rok zwiększa środki na edukację. Policja prowadzi wiele takich działań edukacyjnych, nawet ma specjalne środki, dzięki którym publikuje spoty telewizyjne, które mają działać na świadomość kierowców. I jakie są tego skutki? Żadne. Popełnianych osób na drogach ze względu na pijanych kierowców ginie coraz więcej. Dlatego nawet zakładając, że wprowadzilibyśmy dzisiaj przedmiot do szkoły pod tytułem Stop pijanym kierowcom i byłby obowiązkowy przez 6 lat szkoły podstawowej, to musicie państwo pamiętać, że efekt takiego działania będzie odłożony w czasie, a my potrzebujemy jakichś działań natychmiast. Polskie państwo musi działać teraz.
W 2014 roku Polaków czekają kolejne podwyżki. W nowym roku zapłacimy więcej za gaz, nieco mniej za prąd. Planowane są również podwyżki opłat i podatków lokalnych. Podniesiono również akcyzę na wyroby tytoniowe o 5% oraz na wyroby spirytusowe o 15%. Za gaz od stycznia zapłacimy średnio o 1,5% więcej. Według szacunków Urzędu Regulacji Energetyki rachunki wzrosną w zależności od przeznaczenia zużycia gazu i tak rachunek tych, którzy oprócz spożywczego użycia podgrzewają gazem wodę, może być wyższy o około 3 zł 64 groszy, a ogrzewających gazem mieszkania nawet o około 20 zł miesięcznie. Od pewnego czasu w Polsce rząd kultywuje tradycje noworocznych podwyżek i chociaż twierdzi, że są niewielkie, to dla mniej zamożnych polskich rodzin są dotkliwe, mówi poseł i ekonomista Zbigniew Kuźmiuk.
Dla wielu rodzin o niskim poziomie dochodów, w których różnego rodzaju dobra i usługi stanowią związane właśnie z bądź to z żywnością, bądź z mieszkalnictwem, stanowią zdecydowanie dużą część ich budżetu, nawet te nieduże podwyżki oznaczają bardzo wyraźny wzrost wydatków, ponieważ właśnie te mniej zamożne rodziny wydają zdecydowanie więcej środków na podstawowe artykuły spożywcze, a także usługi związane z mieszkalnictwem. Więc mimo tego, że rządowa informacja mówi o tym, że te podwyżki cen są nieduże, to w budżetach właśnie mniej zamożnych rodzin one niestety są bardzo dokuczliwe.
W 2014 roku nieco taniej, za to zapłacimy za prąd. W ciągu roku ceny energii na giełdzie spadły o 13%. Ta sprzedawana do naszych mieszkań i domów będzie tańsza o 6,5%. Wzrosną ceny dystrybucji, za którą także płacimy i stąd same rachunki mają być niższe zaledwie o 2,5%. W przypadku miesięcznych rachunków za energię elektryczną na poziomie 50 zł obniżka wyniesie więc tylko 1,25 zł. Przy 100 zł oszczędności to 2,50 zł. Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK, mówi, że obniżki opłaty za energię elektryczną będą minimalne, a w przypadku wzrostu cen, na przykład za przesył, nie będą nawet odczuwalne.
Może minimalnie stanieć się opłaty za energię elektryczną, ale mogą wzrosnąć na przykład za przesył i wtedy w ogóle to nie będzie widoczne. Praktycznie od podatku od nieruchomości poprzez podatek od pojazdów mechanicznych, a nawet od podatek za psa będzie wyższy.
Od tego roku drożej zapłacimy też za bilety kolei mazowieckich średnio o 5%. Spółka tłumaczy, że musiała uwzględnić w cenie biletu wzrost inflacji i obecne warunki ekonomiczne. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.